Ze studia Voice House Bartek Pucek i Jarosław Kuźniar. W najnowszym odcinku podcastu Technologicznie i ty zostaniesz udziałowcem. Jak technologie demokratyzują inwestowanie? Od aniołów biznesu do globalnej zbiórki DAO. Inwestowanie w akcje za oceanem z fotela w domku w Białowieży. Społeczności, które potrafią wynieść projekt na szczyt w ciągu weekendu. Albo uratować telefon zaufania dla dzieci dosłownie w parę godzin. Od Patronite'a do NFT. Bartek, powiedziałem start i teoretycznie zaczynamy odcinek, ale chcę sięgnąć po portfel. Może zróbmy to razem, zobaczymy, czy my w ogóle powinniśmy mówić o inwestowaniu.
Tylko i wyłącznie w charakterze edukacyjnym. Nic, co powiemy, nie jest poradą inwestycyjną.
Poczekaj. Ja muszę zobaczyć, czy tam są w ogóle jakiekolwiek pieniądze, które mógłbym wyłożyć na stół, niezależnie od produktu, którego użyję. Bo szanowni słuchacze, i tu Jarek i mówi, i szuka. Dzisiaj chcielibyśmy pokazać wam, że tak naprawdę bardzo nam się zdemokratyzował dostęp do narzędzi, które pozwalają wam być inwestorem. 20, 40, 60, 180 zł mam w gotówce. Wchodzisz?
To już na coś wystarczy.
Powiedz, co cię skłoniło do tego i skusiło, żebyś i w newsletterze o tym wspomniał i żebyśmy dzisiaj pogadali chwilę o tym, że w sumie każdy, jak słuchamy, kto ma odrobinę wiedzy i odrobinę pieniędzy, może być łatwiej niż kiedykolwiek inwestorem.
Dzisiaj proces demokratyzacji inwestycji jest napędzany technologią. To jest ten kontekst, który mnie bardzo ciekawi i interesuje. Bo zobacz, jeżeli w ostatnich latach, nawet można powiedzieć dziesięcioleciach, chciałeś inwestować swoje środki, w zasadzie najpopularniejszą metodą dla większości osób było po prostu oszczędzanie, czyli odkładanie pieniędzy na koncie oszczędnościowym, ewentualnie pod poduchę. Natomiast inwestycje nie tyle wysokiego ryzyka, ale inwestycje na przykład w firmy czy w startupy zazwyczaj były ograniczone dla wąskiego grona. Czyli musiałeś być aniołem biznesu albo funduszem venture capital, albo inwestorem w fundusz venture capital po to, żeby inwestować w firmy. Większość tych opcji wymagała dużego kapitału początkowego, czyli żeby zostać aniołem biznesu, dzisiaj ten kapitał początkowy jest potrzebny mniejszy, ale powiedzmy, że jest to pomiędzy, nie wiem, 100 a pół miliona dolarów, czyli musisz zrobić 10 do 50 mniejszych inwestycji po to, żeby któraś z nich albo którejś z nich były na tyle intratne, aby twoja inwestycja zwróciła ci się wielokrotnie. I podobnie jest w przypadku, kiedy zostajesz inwestorem w fundusz venture capital, który wymagałby od ciebie włożenia w taki fundusz kwoty powyżej na przykład 500 tysięcy dolarów. I są to kwoty, które dla większości ludzi nie są i niestety nie będą dostępne. Oczywiście kibicujemy mocno, ale pozostawał rynek publiczny. Tak? Jednak inwestowanie na rynku publicznym to jest już ten końcowy etap w cyklu życia wielu firm. To nie jest tak, że nie da się zarobić pieniędzy na rynku publicznym, czyli na giełdzie, bo jest wiele przykładów, które pokazują, że absolutnie da się i mogą to być fortuny. Natomiast do tej pory ten rynek inwestycji przed wejściem na giełdę był niemożliwy. I to się zaczyna zmieniać. Głównym czynnikiem, który pozwala na tą zmianę, jest właśnie technologia.
W sumie w dwie strony to działa, bo z jednej masz tych, którzy chcieliby pójść po coś więcej ze swoimi pieniędzmi niż tylko lokatę w banku, a po drugiej stronie masz tych, którzy potrzebują tej inwestycji, żeby móc wystartować z produktem, na który do tej pory nie mogli zdobyć inwestowania.
I dzieje się to na każdym etapie tego cyklu życia, zarówno dla inwestorów, jak i dla osób, które chcą inwestować i firm inwestowanych. Spojrzymy na Stany Zjednoczone. Liczba Amerykanów, którzy posiadają rachunki maklerskie w ciągu ostatnich 2 lat wzrosła o 60%. Tylko 2 lata, czyli z około 60 milionów do ponad 95 milionów. Tyle dodatkowych osób z jakąś formą kapitału pojawiła się na rynku publicznym. W międzyczasie to, co się również stało, pojawiły się aplikacje, które pozwalają inwestować dużo łatwiej. Jeżeli ktoś kiedyś składał zlecenia giełdowe 15 czy 20 lat temu, to wie, jaki to jest ból. Dla wielu domów maklerskich to jest niestety nadal ból. Natomiast pojawiają się aplikacje, które za pomocą kilku tapnięć czy kilku kliknięć pozwalają na zakup akcji czy też inwestowanie. Oprócz tego pojawiły się trendy wokół inwestowania społecznościowego również, czyli nie tylko produkty, które obsługują w lepszy sposób istniejący rynek, w tym przypadku rynek publiczny, ale też pojawiły się możliwości inwestowania społecznościowego, crowdfunding. Tutaj jesteś jakby częścią dzisiaj tego rynku.
Czekałem na słowo, jakiego użyjesz. Czy jesteś ofiarą, czy jesteś zwycięzcą? I jest to duże wyzwanie. Myślę, że słyszę to z kolei dookoła siebie, że wiesz, crowdfunding to jest inwestowanie emocją. To akurat myślę, że słuchacze technologicznie do tego pewnie przekonywać nie trzeba, choć wierzę, że to grono może być duże i mogą tam się znaleźć też i tacy, którzy kierują się nie Excelem, ale emocją właśnie, że namawiamy was do tego, żebyście bardzo dokładnie czytali wszystkie możliwe prospekty, wyciągali z nich wnioski, pytali tych, którzy znają się być może na tym lepiej, żeby te pieniądze wam po prostu nie uciekły, ale jest w tym coś takiego. Prostsze rzeczy inwestowane są szybciej i zdarzają się tutaj rekordy na rynku. To jest parę minut, kiedy zbierasz całą sumę, czyli prawie 4 miliony złotych i to jest super. Natomiast rzeczywiście jest to uwalniające, ale wcale to nie oznacza, że kiedy to nie jest giełda, nie musisz przejść aż takiego sita, jak przed wejściem na, nie wiem, New Connect czy na parkiet główny, to jednak to jest poważna rzecz. Tutaj nie ma zabawy i to jest tak, że ja miałem takie poczucie z całym zespołem fanwiszerowym, że stoimy nadzy na środku Marszałkowskiej i każdy może popatrzeć, każdy może zdecydować. W sumie fajne uczucie, chociaż nie zakładaliśmy, że aż tak trudne.
Dlatego, że ta demokratyzacja inwestycji niesie ze sobą możliwość publicznego głosowania portfelem.
No tak. Koloseum i tylko inaczej.
Tylko to, co się może wydawać, że dzięki temu, że jest łatwiej otrzymać kapitał, to można wyjść na rynek z byle czym i może się udać. I oczywiście jest szereg projektów, które próbują to robić, ale oczywiście robią też krzywdę tym bardziej wartościowym projektom, które na rynku już funkcjonują i też potrzebują ten kapitał pozyskać. I teraz, jeżeli patrzymy na to od strony firmy, która pozyskuje kapitał w formie jakichkolwiek inwestycji społecznościowych, czy to jest crowdfunding, czy poprzez tak zwane DAO, czy przez jakiegoś rodzaju granty społecznościowe, to trzeba pamiętać, co tak naprawdę ta demokratyzacja oznacza dla firmy, która ma możliwość dostępu do tego kapitału. Po pierwsze, umożliwia firmom pozyskanie pieniędzy od swoich klientów i od społeczności. I teraz, jeśli tych klientów się ma i tą społeczność się ma, będzie ten proces inwestycji łatwiejszy. Druga kwestia, dzięki temu startupy mogą też pozyskiwać środki na przykład od większej liczby aniołów biznesu. To też jest dzięki temu możliwe. Poza tym włączenie takich elementów społecznościowych do swoich produktów i platform, gdzie możemy budować swoje produkty w momencie, w którym naszymi inwestorami są również nasi klienci i nasza społeczność, to poziom zaangażowania osób, które są inwestorami naszymi i jakość tego feedbacku dla naszego produktu może być jednym z czynników sukcesu, kiedy budujemy i skalujemy tą firmę.
To prawda, choć tutaj chętnie, jeśli mogę, zająłbym stanowisko, bo jak patrzę sobie na chociażby ten proces, w którym ja jestem z fanwisherem, mamy aniołów biznesu i mamy crowd. Kiedy powiedziałeś o tym, zanotowałem sobie anioł biznesu łamane na crowd. Mam takie poczucie, słyszę to i nie mam o to pretensji, po prostu dla mnie to jest jakby odkrycie, że aniołowie biznesu mówią, zobacz, my mamy przyjść z większą gotówką, tak? Chciałbyś, żeby to było 100 tysięcy i więcej. Ja mówię, no fajnie by było. I teraz twoja akcja kosztuje, nie wiem, 300 zł. Masz takich, którzy wyłożyli na to 15 tysięcy, 3 tysiące, ale są i tacy, którzy wyłożyli 300 zł. Nasze głosy w sumie, no okej, ja za ten 100 tysięcy będę miał więcej akcji, ale poza pieniędzmi dam ci jeszcze know-how. Nie czuję, żeby była równowaga. Jest coś takiego, że aniołowie biznesu nie zawsze chcą iść obok crowdu. Też to jest jedno z moich takich spostrzeżeń. Może trzeba się tego nauczyć, może ten rynek jeszcze dojrzewa i będzie wypracowany jakiś model tego typu współpracy, ale z kolei z drugiej strony ten crowd, to o czym mówisz, daje mega lewar marketingowy. My byśmy chyba nie znaleźli innego sposobu na pokazanie się i inwestorom, i klientom nowym, niż właśnie crowd, niezależnie od tego, jaki będzie finał.
Zobacz, nie ma jednej dobrej odpowiedzi, w jaki sposób konstruować swoje rundy inwestycyjne. Zależy to od tego, w jakiej branży jesteś, na jakim etapie jest twoja firma. Czasami lepszym rozwiązaniem będzie crowdfunding w całości. Czasami być może dobrym rozwiązaniem będzie miks, kiedy masz zarówno aniołów biznesu, jak i crowdfunding. Czasami ten crowdfunding może być na późniejszym etapie, na przykład wtedy, kiedy twój produkt już jest gotowy do skalowania na określonych rynkach. Czasami ten crowdfunding może przynieść jakby efekt dopiero w późniejszym cyklu życia firmy. W tym ruchu tak zwanym Web3 związanym z decentralizacją bardzo popularne są tak zwane airdropy, czyli nawet jeżeli byłeś zaangażowany w jakiś projekt jako osoba, która do niego kontrybuowała albo jako część społeczności, to na przykład otrzymujesz później wynagrodzenie w postaci tokenów za twoje początkowe zaangażowanie. Tak? Jest szereg projektów w ostatnim czasie, które miały premierę, gdzie ta nagroda w postaci airdropu, czyli w postaci tokenów, dla niektórych osób wynosiła nawet kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Dzięki temu, że kontrybuowałeś wcześniej, otrzymałeś te tokeny o określonej wartości, jakby w nagrodę i wtedy twój udział w danym projekcie, w danej firmie jest mierzony za pomocą tokenów, a nie za pomocą udziałów. Więc nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Tak? Natomiast w Wydaje mi się, że to jest zawsze pytanie o to, co próbujesz uzyskać, organizując finansowanie, bo jeżeli to jest na przykład finansowanie venture capital, to ono idzie, idą pieniądze, ale razem z pieniędzmi idą pewne zobowiązania, to znaczy inwestor wierzy, że firma, w którą inwestuje, potencjalnie zwróci mu cały fundusz. I dzisiaj możesz iść do jednego z kilku inwestorów venture capital w Polsce i ich oczekiwanie będzie, podejmując decyzję albo patrząc na twoją spółkę z perspektywy procesu inwestycyjnego, że twoja spółka będzie warta $1 miliard plus na przykład. I to automatycznie zawęża krąg firm, którym potencjalnie mogą być zainteresowani inwestycyjnie. Z drugiej strony, być może twoim celem nie jest pozyskanie takiego inwestora, ale może być pozyskanie na przykład jednego, dwóch czy pięciu angel investors, którzy pomogą ci na wcześniejszym etapie funkcjonowania firmy, nie tylko kapitałowo, ale też swoimi kontaktami, wiedzą, pomocą w miejscach, w których potrzebujesz wewnątrz organizacji. I dzisiaj najbardziej świadomi founderzy i founderki w taki sposób konstruują swoje inwestycje, żeby zyskać jak największą wartość i bardzo często kapitał nie jest numerem jeden na tej liście.
To prawda. Znaczy, ja obserwuję na tym etapie, że ten taki rozdrobniony kapitał od ludzi, którzy są naszymi klientami albo w ogóle poznali dzięki temu produkt i mówią, okej, podoba mi się, ale wiadomo, że nie wyłożą więcej, to jest duży zastrzyk takiej energii dla zespołu, że to ma sens, że okej, jesteśmy po MVP, sprzedaliśmy ileś tysięcy tych filmów, ale to jest taki kolejny dowód. Natomiast druga rzecz to jest taka, tak jak mówisz, aniołowie biznesu, w tym przypadku inaczej trochę niż fundusze, no ale też oczekują, że te pieniądze do nich wrócą. Mówią, ale my byśmy zrobili pewne rzeczy inaczej. I w sumie nauczyliśmy się już nie odrzucać tego, nie dyskutować z tym, tylko słuchać i spróbować wdrażać te rzeczy w zaplanowany trochę inaczej sposób. I widzimy, że to z kolei przekonuje później aniołów biznesu do nas. I oni wiedzą, że okej, to można tym chłopakom i tym dziewczynom zaufać. Posłuchali nas na etapie, kiedy w sumie jeszcze nie wyłożyliśmy złotówki. Tak na przykład zrobiliśmy, nie wiem, czy to jest dobry moment, ale tak jak mówisz, wiedza się tutaj liczy. Jeden z naszych potencjalnych inwestorów mówi, nie wierzę w produkty, które dzisiaj nie dają subskrypcji. Spróbujcie mi udowodnić, że to jest możliwe. Mówimy, myśleliśmy o tym, ale mamy za mało, wydaje nam się, za mało produktów, żeby powiedzieć, kupujcie za jedną cenę dowoli przez cały rok, możecie wysyłać te filmy na prezenty jak chcecie. Ale kiedy spotkaliśmy się z nim, pogadaliśmy o tym, chcemy zrobić jeszcze przed końcem naszej kampanii MVP na jednej postaci, najważniejszej u nas na razie, żeby spróbować sprawdzić, czy może rzeczywiście jedna cena na cały rok, wyślij dowoli, nie patrz ile, licznik nie ma znaczenia, po prostu bierz lewego i wysyłaj, na ile to mogłoby mieć fajny odzew u klientów, a wtedy możemy wrócić do inwestora i powiedzieć, zobacz, chwilę po tym, jak skończyliśmy rozmowę, spróbowaliśmy tego, mamy dowód na to, że miałeś rację lub nie. Na przykład, nie? Wierzę, że to może być uwiarygadniające dla każdej ze strony.
To jest jeden z takich atutów, ale też piękna tego procesu inwestycyjnego, że wychodząc na rynek, próbując rozmawiać z inwestorami, nie rozmawiasz z jednym inwestorem, który mówi, inwestuję, zgadzam się, dziękuję, wszystko pozamiatane, bierzemy pieniądze i idziemy dalej. Tylko idziesz na 20, 30, czasami 50 różnego rodzaju spotkań. W większości usłyszysz nie. W tych odpowiedziach na nie, im lepszy i ciekawszy inwestor, tym lepsza jakość odpowiedzi, dlaczego nie otrzymasz. I w samej odpowiedzi, w samej odmowie jesteś w stanie, jest absolutnie, jest pewnego rodzaju porada, czy jakaś nauka dla ciebie. Ja zawsze pracując ze spółkami czy startupami, które są na tej drodze inwestycyjnej, mówię następującą rzecz. Co do kogo jesteście pewni, że zrobicie dobre wrażenie? Do jakich funduszy? Ja mówię do tego i do tamtego. Co do których nie jesteście pewni, albo najprawdopodobniej odmówią wam od razu, ponieważ dzisiaj nie macie wystarczających argumentów na to, żeby ich przekonać. Oni mówią do tych i do tych. I moja odpowiedź zazwyczaj brzmi, idźcie najpierw do tych, którzy na pewno wam odmówią. Z dwóch powodów. Po pierwsze, ponieważ dostaniecie najbardziej krytyczny feedback od tych, którzy z góry wiecie, że wam odmówią, to po pierwsze. Po drugie, będziecie jeszcze lepiej przygotowani na spotkanie z tymi, którzy będą do was dobrze nastawieni i którzy prawdopodobnie będą chcieli was zainwestować. To jest oczywiście proces czasochłonny. W ogóle proces fundraisingu, zbierania kapitału w jakiejkolwiek formie jest procesem czasochłonnym. Zazwyczaj w wielu firmach w momencie, w którym ten proces się rozpoczyna, to founder czy founderka, która odpowiada za ten proces, czasami to jest tylko i wyłącznie jedna osoba w zespole, czasami to jest cały zespół, spędza większość czasu tylko i wyłącznie poświęcając się procesowi fundraisingu. I to też ma swój impact później na organizację, ale też trzeba pamiętać, że to jest pewien koszt, który trzeba świadomie po pierwsze ponieść, po drugie nim zarządzić.
To fajne. Zapisałem sobie, wykorzystam tą radę, czyli idźcie przede wszystkim na pewno do tych, którzy wam odmówią. I to jest mega kapitał, nie? Jakby niezamienialny na żadne pieniądze, bo ja ostatnio mieliśmy takie spotkanie i wiedziałem, że jest szansa pozyskać tego inwestora. Kiedy ujawniliśmy dokumenty, on popatrzył, mówi, jednak nie. I usłyszałem to od osoby, która się z nim blisko zna i mówię, spróbuj załatwić nam spotkanie chociażby. Ja nie wiem, czy my zdążymy go przekonać, ale spotkanie, żeby właśnie poświęcił nam chwilę i powiedział, dlaczego nie. No i to się udało i teraz mamy wrażenie w zespole całym, że to było najcenniejsze 30 minut. Nie było więcej, nie było mniej, to było 30 minut, kiedy nawet nie mieliśmy szansy nic powiedzieć, to była pełna lista tego, dlaczego nie. I to było fajne, dlatego że tak jak mówisz, to było coś takiego, co postawiło nas trochę do pionu, nie pod ścianą, myśmy się nie czuli przegrani, tylko pomyśleliśmy sobie, okej, to jeżeli taka postać mówi nam coś takiego, to do roboty, więc to jest rzeczywiście fajne.
Zatrzymajmy się chwilę przy tej myśli, bo to jest moim zdaniem jeden z kluczowych wyróżników dla zespołów. Są dwa sposoby, w jaki można zareagować na krytyczny feedback. Po pierwsze, obrazić się i zacząć udowadniać komuś, że nie ma racji. Po drugie, przyjąć to i zastanowić się, co można zrobić lepiej albo inaczej. I teraz charakterystyką dobrych zespołów, dobrych przedsiębiorców jest to, że słuchają i próbują zastanowić się, jak coś można zrobić lepiej. Natomiast ja byłem naprawdę na szeregu spotkań z różnymi founderami i founderkami, w których w momencie, w którym zadajesz pytanie, które w jakikolwiek sposób na przykład kwestionuje model biznesowy albo taką taktykę skalowania organizacji albo wejścia na przykład na rynki zagraniczne, w momencie, w którym zadajesz takie pytanie, bardzo dobrze widać, w jaki sposób ktoś na nie reaguje. Bo jeżeli to jest taka defensywno-ofensywna postawa, czyli najpierw jest się zaskoczonym negatywnym feedbackiem, a później przechodzi do ofensywy w rozumieniu, a teraz ci udowodnię, dlaczego nie masz racji, to jest również sygnał, jak wygląda kultura wewnątrz organizacji i budowania i też podejścia do relacji z innymi osobami, czy to inwestorami, czy na przykład z klientami. To jest bardzo ważna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę.
Fajne rzeczy, ale też w kontekście innego źródła finansowania, myślę tutaj o Patronite. I wiem, że podobnych platform jest sporo na świecie. W Polsce Patronite robi robotę, szczególnie w tym świecie, który jest mi bliski, czyli produkcji kontentu. Okazało się nagle, że Patronite, wszyscy patroni, w sumie inwestorzy, jakby nie było, tylko nazwani patronami w tym momencie, dają szansę twórcom z byłych publicznych mediów do robienia prawdziwego, prywatnego, jakby nie było, czy społecznego w tym przypadku radia, bo jak popatrzymy sobie na największe przypadki, trzy, mamy Rosiaka, mamy Radio Nowy Świat i mamy Radio 357, to czy to są prywatne brandy? W jakimś sensie tak, ale one są bardzo, bardzo społeczne. I też jedna z rzeczy, o których oni mówią, może nie głośno, ale mówią, to jest strach przed tym, że w którymś momencie ci patroni mogą się odwrócić i odejść. Nie wiem w jakiej liczbie, ale ten strach gdzieś jest wypowiedziany. Czy masz na to sposób, albo czy widać gdzieś na świecie jakieś takie sposoby, żeby projekty, które mają tego typu społeczne finansowanie, mogły trwać niezależnie od, nie wiem, humorów tych patronów, nie inwestorów, no bo to jest trochę taka subskrypcja inwestycji. Jesteś w tym miesiącu, a w drugim cię może nie być.
To jest właśnie ta różnica pomiędzy patronem a inwestorem. I to, co dzisiaj się dzieje na tym rynku związanym właśnie z demokratyzacją, jest, że coraz częściej użytkownicy stają się inwestorami, w rozumieniu współudziałowcami w biznesie, a nie tylko patronami. I dzisiaj jeszcze jesteśmy na bardzo wczesnym etapie, w momencie, w którym będziemy mieli szerszy dostęp do cyfrowych portfeli, każda osoba będzie miała swój cyfrowy portfel wbudowany w przeglądarkę, gdzie będziemy mogli dystrybuować środki, które są na tym portfelu w postaci tokenów i tak dalej, będziemy mogli więcej inwestować. Ja jestem zwolennikiem tej tezy, w której każdy użytkownik internetu będzie inwestorem. Czyli będziemy mogli inwestować w różnego rodzaju projekty, produkty, ludzi, sztukę. Jeżeli ja dzisiaj mam newsletter z subskrypcją, chciałbym w miarę możliwości rozwoju tego typu narzędzi w którymś momencie na przykład udostępnić partycypowanie w zyskach z newslettera swoim najbardziej zaangażowanym, ale też na przykład najbardziej lojalnym subskrybentom. Ponieważ oni kiedyś, kilka lat temu, zainwestowali we mnie, i dzisiaj są subskrybentami, a w przyszłości chciałbym, żeby partycypowali szerzej w takim projekcie, który jest związany właśnie z wartością. Jedynym sposobem, albo jednym ze sposobów, których ktoś z patrona może stać się bardziej lojalnym kontrybutorem dla danego projektu, zostanie jego współwłaścicielem. Jeżeli założymy tezę, w której każdy w przyszłości użytkownik internetu, a to już się dzieje dzisiaj w szczególności w młodszych grupach docelowych, ponieważ możesz wziąć aplikację i kupić akcję firmy, którą robisz za pomocą dwóch kliknięć, za chwilę będziesz mógł robić w szczególności w Stanach Zjednoczonych to samo na rynku prywatnym, czyli dla firm, które do tej pory jeszcze nie zadebiutowały na giełdzie. Dzisiaj w Stanach Zjednoczonych głównym blokerem rozwoju tego typu rynku jest pojęcie accredited investor, czyli żeby inwestować w spółki, które jeszcze nie są na giełdzie, czyli inwestować bezpośrednio w firmy prywatne, musisz być tak zwanym accredited investor. Żeby nim zostać, musisz spełnić określone warunki tam finansowe, majątkowe i tak dalej. Natomiast dzisiaj w Stanach Zjednoczonych kwestionuje się całość tego pojęcia po to, aby uwolnić i zdemokratyzować ten proces. Co to oznacza? Że będziesz mógł uczestniczyć w procesach inwestycyjnych w firmy prywatne w sposób, który do tej pory był ograniczony tylko i wyłącznie dla aniołów biznesu czy venture capital.
Ale czy tutaj chodzi właśnie o to, że demokratyzujesz, to znaczy pozwalasz o wiele większej grupie ludzi na dostęp do instrumentów, które do tej pory były zarezerwowane dla tych, którzy być może zapłacili ci za licencję na to, żebyś mógł zainwestować? O to
albo
chodzi,
po prostu mieli większy kapitał, tak?
Okay.
I mieli możliwość tych inwestycji. A dzisiaj albo jutro, w zależności od rodzaju serwisu i firmy, funkcjonują rozwiązania, bym powiedział, konsumenckie dla funduszy i profesjonalistów i dla firm w tym zakresie. Trzy przykłady. Dla konsumentów są takie serwisy na przykład jak, to są tylko i wyłącznie przykłady, WeFunder czy Republic, gdzie mamy możliwość uczestniczenia w kampaniach albo crowdfundingowych, albo w kampaniach, w których można kupić udziały w spółkach, które są prywatne, nienotowane. Mhm. Dla aniołów biznesu, czy dla funduszy, czy w ogóle dla osób, które zajmują się profesjonalnym inwestowaniem, są takie serwisy jak AngelList, gdzie po pierwsze można łączyć się razem po to, żeby zainwestować w prywatne firmy, albo na przykład stworzyć swój własny fundusz. To jest też taka ciekawostka. Żeby stworzyć swój własny fundusz venture capital, potrzeba było wcześniej naprawdę bardzo dużo kapitału na samo założenie oraz kapitału do inwestycji. Dzisiaj ten proces fundraisingu, czyli zbierania kapitału do funduszu, dzięki tego typu rozwiązaniom może być dużo prostszy. To jest dzisiaj rozwiązanie, które jest dostępne w Stanach Zjednoczonych. W przyszłości będzie dostępne oczywiście również w Europie. Jest szereg firm, które nad tym pracuje. No i kolejna rzecz, trzecia, również inwestowanie dla firm. Czyli dzisiaj jesteś firmą i chciałbyś też inwestować w inne firmy z jakiegoś powodu, ponieważ być może robią usługę, która jest interesująca z punktu widzenia twojej organizacji i dzisiaj pojawią się też również rozwiązania technologiczne, które pozwalają ci w miarę zautomatyzowany sposób inwestować jako firma w inne firmy.
Rozumiem, że ponieważ mówimy tutaj o pieniądzach, to cały czas ta demokratyzacja bywa dla niektórych, nie wiem czy groźna, ale taki KNF no wciąż istnieje i pewnie jeszcze będzie istniał. To on musi zdecydować, że pewne procesy będą wyglądały inaczej. Dzisiaj jak popatrzymy sobie na crowdfunding, ten taki czy inwestycyjny, no to mamy ograniczenie miliona euro, za chwilę to będzie 5 milionów. No ktoś globalnie decyduje o tym, że to jest tego typu suma. Jak to może tutaj wyglądać? Albo inaczej, jak technologia może znosić te bariery?
Technologia idzie do przodu, regulacja próbuje nadążyć. Próbuje i w większości przypadków to się nie udaje. Natomiast dzięki tym zabiegom wokół postępu regulacyjnego i też czynniki makroekonomiczne też trzeba w to włączyć, ponieważ im wyższa inflacja, część osób decyduje się jednak te pieniądze inwestować w różne rodzaje aktywów. Mamy do czynienia z sytuacją, w której te rynki prywatne się otwierają szerzej. Regulator w Stanach Zjednoczonych w szczególności pozwala również na szerszy dostęp do tych instrumentów inwestycyjnych. Czasami, jak na przykład w przypadku regulatora w Singapurze, idą bardzo daleko w tym zakresie, ponieważ tam regulator powiedział, że w zasadzie wszystko jest dozwolone, natomiast my będziemy robić tylko i wyłącznie ostrzeżenia. Czyli większość rodzajów inwestycji jest mocno zderegulowana, natomiast zadaniem regulatora jest wydawanie ostrzeżeń w miejscach, które widzą, że są dla masowego konsumenta niebezpieczne. Czyli to jest taki przykład skrajnej deregulacji tego procesu. W Stanach Zjednoczonych oczywiście jest to wolne, aczkolwiek nie tak powolne jak na przykład w Europie i oczywiście technologia z duchem czasu, rosną wymagania konsumentów, im bardziej rosną wymagania konsumentów w zakresie narzędzi i dostępności do różnego rodzaju instrumentów inwestycyjnych, rośnie też presja na regulatora po to, żeby w końcu wypowiedział się w zakresie rozwoju tych technologii i regulacji na danym rynku.
Powodzenia zatem. Mam nadzieję, że tak jak mówisz, technologia będzie szła po swoje, a regulatorzy będą trochę bardziej przygotowani na to, żeby za nią spróbować nadążyć.
Zdecydowanie.
Dziękujemy za Twoją uwagę, ale zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam prośbę. Spotify pozwala teraz na ocenę podcastów. 1, 2, 3, 4 albo 5 gwiazdek. Bądźcie z nami szczerzy. Dziękuję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam się wspinać na listach podcastowych przebojów. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.